Drodzy słuchacze, gdy spotykamy się w cyklu naszych audycji Wędrówka przez Biblię, staramy się przede wszystkim patrzeć na Jezusa, Zbawiciela świata. Jezus Chrystus jest centralną postacią Biblii i to całej Biblii, zarówno Nowego, jak i Starego Testamentu. Widzieliśmy to, gdy studiowaliśmy wspólnie Księgi Mojżeszowe. Patrzyliśmy też bezpośrednio na postać Jezusa w czasie naszych spotkań wokół Ewangelii Łukasza i Ewangelii Jana. Tak więc w ciągu ostatnich miesięcy patrzyliśmy na Chrystusa jak gdyby z różnych punktów widzenia, z różnych perspektyw. I niezmiennie niejako śledziliśmy nakreślony Bożym palcem obraz zbawienia człowieka. Obraz, który moglibyśmy zatytułować Bóg z nami. Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam był zapowiadany przez proroków, przyszedł do nas w określonym w Bożym planie czasie i przebywa z nami już nieustannie, aż po wieczność. W jaki sposób to się dzieje? Jak to jest możliwe? Właśnie o tym chcemy teraz mówić. Jezus przyszedł na ziemię w zaplanowanym przez Boga Ojca czasie i był to określony moment w historii ludzkości. Od tej właśnie chwili liczymy bieg ery nowożytnej, jak mówimy naszej ery. Jest to z Bożego punktu widzenia era łaski. Jezus Chrystus, Zbawiciel świata, zmarł, niosąc na krzyż winy wszystkich grzeszników, a potem powstał z martwych, otwierając nam wszystkim na nowo dostęp do Boga Ojca, świętego Boga Stwórcy. Każdemu, kto uwierzył w Chrystusa, dane jest prawo przynależności do Bożej rodziny, do Bożego ludu. Chrystus wszystkim, którzy Mu zaufali, obiecał coś bardzo szczególnego. Obiecał, że nigdy nie opuści tych, którzy Mu zaufali. Gdy odchodził z ziemi, żegnając się ze swoimi uczniami, zapewnił ich, że wkrótce powróci, że nie zostawi ich sierotami. W 10 dni po wstąpieniu Jezusa do nieba na ziemię zstąpił Duch Święty. W ten sposób spełniła się obietnica Chrystusa. Jezus bowiem, Duch Święty i niebiański Ojciec to 3 osoby jedynego żywego Boga, który nam się objawił i który pragnie prowadzić nas przez życie. Jak to się dzieje? Jak to się zaczęło? Mówi o tym niezwykle interesująca księga biblijna zwana Księgą Dziejów Apostolskich. Właśnie dzieje apostolskie będą przedmiotem naszych rozważań w ciągu najbliższych kilku tygodni. Tytuł księgi Dzieje Apostolskie może wprowadzić nas w błąd. Wprawdzie w pierwszych rozdziałach tej księgi pojawiają się apostołowie jako grupa wspólnie działających ludzi, ale tylko o Piotrze dowiadujemy się czegoś więcej, choć i on nie jest tu traktowany jako postać centralna. Nie wiemy, co działo się z nim po Soborze Apostolskim, ani jak zakończyło się jego życie. Księga Dziejów Apostolskich o tym nie pisze. Również sylwetka Pawła, którego działalność i podróże misyjne wypełniają 2 część księgi, nie jest ujęta od strony biograficznej. Nie znajdziemy tu opisu wielu istotnych wydarzeń z życia Pawła, o których apostoł wspomina w swoich listach. Nie mamy też relacji z zakończenia procesu Pawła. Nie dowiadujemy się niczego o okolicznościach śmierci apostoła. Dzieje apostolskie nie są więc dziejami apostołów. Nie są historią życia najbliższych uczniów Jezusa. Są księgą, która opisuje pochód Ewangelii przez świat. To jest zasadniczy temat dziejów. I w obliczu tak wielkiej sprawy wszystkie ludzkie narzędzia, nawet apostołowie, tracą swoją ważność. Jest to prawdziwie biblijne podejście. Zupełnie tak samo Stary Testament nie wykazuje żadnego zainteresowania dla wszelkich biografii i oddawania hołdu bohaterom. Naprawdę chodzi tylko o Boga i o Jego wielkie dzieła. Właśnie to, w jaki sposób za Bożą sprawą Ewangelia rozprzestrzeniła się na cały świat, chciał opisać autor Dziejów Apostolskich, którym jest Łukasz, autor również 3 Ewangelii. Łukasz, lekarz i towarzysz podróży apostoła Pawła, zrozumiał, za sprawą Ducha Świętego, że czymś najważniejszym, co jest teraz potrzebne, jest opisanie działania zmierzającego do szerzenia Ewangelii. Ewangelii, która zataczając coraz szersze kręgi, dotrze od Jerozolimy aż po krańce ziemi. Sam Jezus zapowiedział, że tak się stanie. Mówił, iż będzie głoszona Ewangelia o Królestwie po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. W ciągu prawie 2000 lat historii, misji i Kościoła stało się to wszystko oczywiste. Jednak dla Łukasza, na początku naszej ery, było to odkryciem zupełnie nowym. Łukasz zrozumiał, że Jezus nadal naucza i działa poprzez Ducha Świętego w apostołach i świadkach i że jest to jak gdyby dalszy ciąg historii, którą opisał w swojej Ewangelii. Zrozumiał Łukasz, że trzeba te dalsze wydarzenia zapisać i przedstawić i w ten sposób możemy widzieć i w pełni zrozumieć, jak rodził się Kościół chrześcijański, Kościół Jezusa Chrystusa. Dzieje apostolskie są księgą historyczną, bo opisują wydarzenia, które miały miejsce w określonym przedziale historii. Nie są jednak dziełem historycznym w ścisłym tego słowa znaczeniu. Zamiarem Łukasza nie było bowiem nakreślenie obiektywnej historii. Czasem, na przykład, całe ważne okresy historii rozwoju Kościoła Łukasz opisuje jednym zdaniem, a poszczególne wydarzenia, wydawałoby się nie tak ważne, relacjonuje bardzo szeroko. Na przykład trwającej 2 lata bogatej pracy apostoła Pawła w Efezie Łukasz poświęcił zaledwie 3 wiersze, a rozruchom złotników aż 18. Łukasz po prostu wybiera fakty z ogromnej obfitości materiału i zamiast relacjonować przebieg kolejnych wydarzeń, raczej prowadzi nas ku przeżywaniu spraw na podstawie plastycznie odmalowanych szczegółów. Autor Dziejów Apostolskich ma na celu zbudowanie swoich czytelników. Chce ich zbudować, czyli podnieść na duchu i umocnić w wierze. To budowanie opiera się jednak na faktach autentycznych, historycznych. Opiera się na rzeczywistym działaniu Boga. Cel Dziejów Apostolskich, obok owego duchowego budowania, możemy widzieć także w obronie młodego chrześcijaństwa przed państwem rzymskim. Stąd na przykład Łukasz podkreśla fakt, że Paweł był obywatelem Rzymu i że rzymscy urzędnicy i oficerowie po bliższym poznaniu apostoła odnosili się do niego z życzliwością i z szacunkiem, opowiadając się za jego niewinnością. Właściwie Łukasz sam określa główny cel 2 napisanych przez siebie ksiąg, Ewangelii i Dziejów. Dedykując je nieznanemu nam Teofilowi, wyznaje: piszę je, abyś upewnił się w prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. W tym celu spisał Łukasz swoją Ewangelię, a kiedy zrozumiał, że historia przebywania Jezusa z uczniami nie kończy się z chwilą wniebowstąpienia Pana, ale że trwa nadal w swoim własnym pochodzie przez świat, i on pisał dalej dla tego samego człowieka i w tym samym celu. Dlatego pisał tak, jak pisał, nie jako suchą, obiektywną historię, historię pierwotnego chrześcijaństwa i nie jako historię życia i działalności apostołów, ale jako świadectwo niezwykłej drogi, jaką Ewangelia przewędrowała od Jerozolimy poprzez Samarię, Antiochię, Azję Mniejszą, Macedonię, Grecję, aż do stolicy ówczesnego świata, Rzymu. Głównym celem napisania przez Łukasza Dziejów Apostolskich jest więc ukazanie pochodu Ewangelii przez świat. I z tym związana jest struktura tej księgi. Na początku apostołowie otrzymują wielkie zadanie. Będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Te słowa Jezusa zapisał Łukasz na początku Księgi Dziejów Apostolskich, w 8 wierszu 1 rozdziału. I cała księga opowiada o realizacji tego właśnie zadania. Nie dokonuje się to dzieło dzięki planowemu postępowaniu apostołów, ale tylko i wyłącznie przez stopniowy rozwój wydarzeń, przez działania ustalone i kierowane przez samego Jezusa. Akcja ta przebiega w 3 etapach. Następują one jeden po drugim, ale w jakimś stopniu zazębiają się o siebie. Pierwszy etap, objęty opisem w pierwszych 7 rozdziałach Dziejów Apostolskich, ukazuje nam apostołów jako świadków Jezusa w Jerozolimie, aż po czasy pierwszego męczennika Szczepana, którego krew polała się w Jerozolimie. Szczepan jest jednak człowiekiem, który kieruje swój wzrok dalej, poza Jerozolimę, ku szerokim horyzontom. Wywołane przez jego śmierć prześladowania doprowadzają w drugim okresie, opisanym w rozdziałach od 8 do 12, do wypełnienia zadania świadków Jezusa w Judei i Samarii. Ewangelia opuszcza ramy żydostwa, wychodzi na zewnątrz. Świat staje przed nią otworem. Jej wpływem objęci zostają nie tylko ludzie w Samarii, ale również przybysz z dalekiej Etiopii, a także pierwsza grupa pogan, Korneliusz i jego bliscy w Cezarei. Poprzez Cypr Ewangelia dociera do Antiochii, gdzie powstaje nowe jej centrum. Krzewicielami tego ruchu nie są apostołowie w ścisłym znaczeniu tego słowa. Mimo to Piotr pozostaje nadal człowiekiem o najwyższym autorytecie, a apostołowie wywierają decydujący wpływ w Samarii i w Antiochii. W ten sposób pierwszy etap, etap jerozolimski, zazębia się z drugim, etapem Samarii i Antiochii, a także już z trzecim, etapem rozszerzania się Ewangelii na cały świat. Ten trzeci okres opisany jest w rozdziałach od 13 do 28, ale już wcześniej, w 9 rozdziale, czytamy o nawróceniu się Saula z Tarsu, przyszłego apostoła Pawła, apostoła narodów. Trzeci etap, w którym realizowane są słowa Jezusa: będziecie mi świadkami aż po krańce ziemi, zostaje znowu zespolony z etapem pierwszym w czasie Soboru Apostolskiego, opisanego w rozdziale 15, i w czasie pobytu apostoła Pawła w Jerozolimie, zrelacjonowanego w rozdziałach 21, 2 i 3. Jerozolima nadal ma znaczenie decydujące, mimo że na horyzoncie ukazuje się już Rzym. Widzimy więc, że trzy etapy rozszerzania się Ewangelii od początku się zazębiały i że wydarzenia w Jerozolimie, w Samarii, w Antiochii i w najdalszych częściach ówczesnego świata miały wzajemny na siebie wpływ. Strukturę Księgi Dziejów Apostolskich można sobie również przybliżyć, dzieląc ją na dwie zasadnicze części. Pierwsza część to rozdziały od 1 do 12, Jerozolima i Palestyna z Piotrem jako postacią główną. Druga część to rozdziały od 13 do 28, od Antiochii po Rzym, z Pawłem jako postacią główną. Oczywiście i w tym przypadku obydwie te części nie są ostro rozgraniczone, ale zazębiają się. To, co dzieje się w Jerozolimie, ma wpływ na wydarzenia w całym cywilizowanym świecie, a z drugiej strony to, co dzieje się w Antiochii, Koryncie, Efezie czy Rzymie, wpływa na sytuację w Jerozolimie. Myślę, że i dzisiaj wydarzenia w różnych geograficznych częściach Kościoła oddziaływują na siebie nawzajem, kształtują wizerunek całego Kościoła Jezusa Chrystusa na świecie. To Duch Święty, Duch Chrystusowy porusza serca ludzi w różnych rejonach świata i tam, gdzie znajduje otwarte ludzkie serca, sprawia ożywienie i przebudzenie duchowe. Sam Jezus poprzez Ducha Świętego prowadzi nieustannie swój Kościół ku czasom końca, troszcząc się o jego rozwój, obyśmy my znajdowali się w ożywczym nurcie jego działania. Znamy już ogólną strukturę Księgi Dziejów Apostolskich. Wiemy, kto jest jej autorem i znamy cel jej spisania. Pozostaje pytanie o czas, w którym ta ważna księga biblijna powstała. Dzieje apostolskie kończą się wzmianką o 2 latach, jakie dane było przeżyć Pawłowi w Rzymie, w wynajętym mieszkaniu i we względnej wolności. Jest to wobec tego mniej więcej 61 rok po narodzeniu Chrystusa. Dzieje apostolskie mogły więc zostać napisane i wydane najwcześniej około roku 62. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że Łukasz napisał wtedy Ewangelię, a Dzieje apostolskie trochę później, pomiędzy 69 a 79 rokiem naszej ery. Były to lata cieszenia się młodego Kościoła względnym spokojem i wolnością po grozie pierwszych prześladowań za Nerona. Stąd w zakończeniu dziejów radosny zwrot, iż Ewangelia mogła być szerzona bez przeszkód. Postawmy sobie jeszcze jedno pytanie. Z jakich źródeł korzystał Łukasz, pisząc dzieje apostolskie? Czy były to źródła wiarygodne? Pamiętamy, że gdy studiowaliśmy Ewangelię napisaną przez Łukasza, podkreślaliśmy, że Łukasz napisał ją opierając się o świadectwa naocznych świadków, że pisał swą Ewangelię bardzo rzetelnie, wręcz z naukowym zacięciem. Sam Łukasz we wstępie do Ewangelii pisze otwarcie, że ta jego księga powstała w wyniku gruntownej pracy badawczej. Pisze jako ten, który wszystko od początku przebadał. I ten wstęp możemy odnieść także do drugiej napisanej przez niego księgi biblijnej, do Dziejów Apostolskich. Łukasz bardzo poważnie i bardzo starannie przygotowywał się do stojącego przed nim zadania i miał świadomość, jak ono jest ważne. Jego postawa, jego własne słowa pomagają nam zrozumieć istotę biblijnej inspiracji Ducha Świętego. Łukasz ze swojej strony włożył wiele pracy badawczej, wiele wysiłku, wiele umiejętności, talentu, a z drugiej strony był w pełni świadomy przewodnictwa Ducha Świętego. Cały tekst Ewangelii i Dziejów Apostolskich jest napisany z inspiracji Ducha Świętego i jest przez Ducha Bożego przeniknięty. Nie wolno nam sobie wyobrażać, że Duch Święty działa niejako mechanicznie, automatycznie. Nie. Jego wspaniałe dzieło polega na tym, że nie wypiera on myśli, dążeń, zdolności i działań człowieka po to, żeby znaleźć miejsce dla swojego działania, ale że właśnie ludzkie myśli, ludzkie dążenia i działania oświeca i kształtuje. Treść Ewangelii i Dziejów Apostolskich nie została więc jak gdyby podyktowana Łukaszowi prosto z nieba. Łukasz wcale nie mówi: wszystko to zostało mi podane słowo po słowie. Nie. Pisze on, że włożył w to dzieło wiele wysiłku, że całą swoją wiedzę i wszystkie swoje zdolności właśnie tutaj wykorzystał. Oddał do dyspozycji Duchowi Bożemu. Nie inaczej rzecz się przedstawia w przypadku pozostałych ewangelistów czy autorów listów nowotestamentowych. Listy również nie zostały podyktowane z nieba, ale są prawdziwymi ludzkimi listami, pisanymi starannie, z namysłem, do określonych osób, znajdujących się w określonym położeniu. Można w nich rozpoznać wszystkie osobiste cechy ich autorów: Pawła, Piotra, Jana, Jakuba. A jednak Duch Święty działał w nich. I to działał tak skutecznie, że te ludzkie, związane z określonym czasem listy są dziś twórczym Słowem Bożym. Słowem oddziałującym na ludzi we wszystkich częściach ziemi. Podobnie i Dzieje Apostolskie, będąc dziełem Łukasza, starannie przez niego opracowanym na podstawie źródeł, są zarazem natchnionym Słowem Bożym. Tak tajemnicza i żywa jest inspiracja Ducha Świętego w Piśmie Świętym. Ta inspiracja jawi się nam jako cudowny, ale rzeczywisty fakt. Jest to bardzo ważna wskazówka także dla nas, gdy chcemy służyć Bogu, gdy chcemy działać prowadzeni Duchem Świętym, działać dla Bożego Królestwa. Dodajmy jeszcze, że począwszy od rozdziału 16 Dziejów Apostolskich, Łukasz opisuje wydarzenia, w których sam uczestniczy. Dołączył w Troadzie do towarzyszy podróży apostoła Pawła i odtąd relacjonuje wszystko, pisząc: my wyruszyliśmy, dotarliśmy, postanowiliśmy. A więc jest uczestnikiem wydarzeń, o których pisze. I na tym zakończmy nasze wstępne uwagi. Następnym razem rozpoczniemy już lekturę treści przepięknej Księgi Dziejów Apostolskich. Księgi, z której całe pokolenia czerpały nieprzebrane bogactwo poznania i wskazówek, siłę i pociechę. Módlmy się o to, by i dla nas okazały się cenną skarbnicą informacji, praktycznych wskazówek i budującej pociechy. Skłońmy na koniec głowy w krótkiej modlitwie. Boże nasz i Ojcze, przychodzimy do Ciebie z serdeczną prośbą. Pobłogosław nasze czytanie i rozważanie kolejnego fragmentu Twojej księgi. Tylko Ty możesz ją dla nas otworzyć. Tylko Ty możesz sprawić przez Ducha Świętego, że Twoje słowo ożyje w naszych sercach i że będzie nas przemieniać, kształtować. Prosimy Cię o to w imieniu i dla zasług Twego umiłowanego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.